Kolejny raz spotykamy się na rozważaniu, śpiewaniu o męce Pana i chcemy wsłuchiwać się w to wszystko, co Pan Bóg chce do nas mówić, przede wszystkim własnym życiem. Własnym życiem, w którym doświadczył grzechów, które skupiały się na nim, a jednocześnie pokazał nam poprzez swoje życie, jak na nie reagować, jak z nich wychodzić. I przyglądaliśmy się, patrzyliśmy na chciwość, zazdrość. Dzisiaj chciałbym zaprosić siebie i ciebie, siostro i bracie, abyśmy spojrzeli na pychę, czyli tę rzeczywistość, która dotyka w człowieku przez grzech, który nie chce uznać prawdy o sobie, lecz ciągle chce sięgać tak naprawdę wyżej i wyżej, przynajmniej o jeden stopień, niż mu się to należy. Z pewnością jest ona zbudowana na czymś dobrym, jakim jest ambicja, która jest darem od Pana Boga, która powoduje, że nikt z nas nie chce być w sposób jakiś dziwny, zły traktowany, lecz chce coś osiągnąć w swoim życiu, dąży do celów, chce być naprawdę nawet w tym, co czyni, najlepszy. Gospodyni, która piecze, chce, żeby jej ciasto naprawdę smakowało tym, dla których je przygotowała. Człowiek, który uprawia sport, chce zdobywać medale. Nawet kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, że chcą mieć, jak to zrobić, żeby mieć najlepsze miejsca, czyli po Jego prawicy, obok Niego siedzieć w Królestwie Bożym. On nie mówi, że to jest złe pragnienie, lecz Chrystus Pan tłumaczy, że nie wiecie, o co prosicie tak naprawdę. To właśnie siła, która jest w nas, która źle wykorzystana, może stać się właśnie pychą. To do niej, do tej chęci bycia wysoko, wyżej, odwołuje się na samym początku również szatan, mówiąc, kusząc człowieka, będziecie jak bogowie. I to droga właśnie pychy i pójściem za nią, to jest z pewnością droga do piekła. I dlatego także pycha jest jako pierwsza wyznaczana jako grzech, bo wielokrotnie te kolejne inne grzechy właśnie na niej bazują. Natomiast Chrystus uczy nas drogi, która ma nas zaprowadzić do nieba, a jest to droga pokory. I kiedy przyglądamy się Jego męce, widzimy, że ta droga pokory niejednokrotnie wiąże się z jakimiś upokorzeniami. Człowiek, który jest pokorny, doświadcza upokorzeń, co najpełniej widać w życiu Chrystusa Pana. I tak samo przyjście do Niego, do ogrodu Getsemani, jak mówi Chrystus Pan, wyszliście do mnie z mieczami i kijami, jak na zbójce, a nie przyszliście do mnie, kiedy nauczałem was jawnie. I czyni to tych, którzy go mają aresztować, jego przyjaciel. Tak nazywa Judasza, jeden z apostołów, wybrany, który był w najbliższym jego kolegium. Mógł z pewnością wybrać kogoś innego, Łazarza, Józefa z Arymatei, Nikodema, a wybrał Judasza. I właśnie przyjaciel go zdradza, wydaje go. Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Każdy, kto doświadczył zdrady przez najbliższą osobę, przez dziecko, przez współmałżonka, przez przyjaciela, wie, jak wielkie to upokorzenie temu, któremu człowiek tak zaufał, a zostaje przez niego zdradzony. Droga pokory, przyjęcie upokorzenia. Następnie, kiedy staje przed Sanhedrynem, faryzeuszami, zostaje w różny sposób oczerniany. I tutaj też uczy nas Chrystus Pan, że wielokrotnie należy przed takimi oszczerstwami milczeć. To Bóg zna prawdę. Nic nie odpowiadasz arcykapłanowi. Jak sobie wspominaliśmy, właśnie Kajfasz poprzez zawołanie go i zaprzysięganie się na Boga odwołał się, by właśnie wyznał, że jest Synem Bożym. Przyjęcie oczernień, niereagowanie, które nie kończą się na słowach. Doskonale wiemy, że Chrystus Pan jest, jak zapisują to ewangeliści, opluwany i bity. Jak zauważa święty Mateusz, i plują mu w twarz. To chyba taki gest, który sam z siebie wydaje nam się niesamowicie straszny, wręcz nikczemny, jeżeli człowiek drugiemu człowiekowi miałby napluć w twarz. Bić go, prorokuj, kto cię uderzył, krzyczą. Droga upokorzenia. Kiedy staje przed Piłatem, Pan Świata, Król, ma się tłumaczyć, ma wyznać, w jaki sposób się bronić. I znowuż Chrystus Pan zdaje się na Boga, na Ojca. On zna prawdę. Jak stwierdza sam Piłat, przez zawiść mnie wydali Tobie. Dostrzega w tym milczeniu coś niesamowitego. Czy bezpośrednio, czy przez tłumacza w końcu się zwrócił, czy Ty jesteś królem? Tak, jestem królem. Ale królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie nie wydać Żydom. Królestwo moje nie jest stąd. I Piłat jest nawet przekonany, że jest niewinny. Natomiast co kierowało jego sercem? Czy lęk i obawa przed tym, że tych żołnierzy może mu nie wystarczyć? Czy świadomość tego, że placówka, w której się znajduje, nie jest jakimś czymś, co jest na piedestale, lecz jedną ze słabszych? Dlaczego się znalazł jako prefekt w Judei? To nie jest ważne. Żeby stanąć w obronie człowieka drugiego, trzeba też niejednokrotnie zapłacić własnym życiem i zdrowiem, czy jakimiś ambicjami własnymi, by z tego zrezygnować. Myśli, że wystarczy wystawić Chrystusa na licytację, że porównanie go z mordercą, Barabaszem, zbrodniarzem, sprawi, że lud wybierze właśnie Chrystusa, by go uwolnić. Tak się jednak nie dzieje. To kolejne miejsce upokorzenia. Pan życia przegrywa z tym, który zadawał śmierć. Zostaje w końcu wydany na ukrzyżowanie. I tutaj dalsza część upokorzeń. Nakładają mu płaszcz szkarłatny, koronę z cierni. Klękają, udają, że jest jakimś królem. Droga upokorzenia, która nie kończy się nawet, kiedy zostaje przybity do krzyża, którą po ludzku można nazwać jakąś godziną klęski, totalnej porażki. I okrzyki, które znowu upokarzają, innych wybawią, siebie nie może wybawić. Zejdź z krzyża, jeśli jesteś Bożym Synem. Jezus zdaje się na Ojca. Droga do nieba to droga powierzenia się Ojcu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Jezus doświadczył doskonale i wiedział, czym grozi pycha ludzi, do czego może zaprowadzić i jak na nią reagować. To niejednokrotnie przyjęcie upokorzenia. A lekcja dla nas, że to, co chce być w życiu pysznego człowieka, to żeby mieć zawsze rację, żeby udowodnić innym, że to ja mam rację. On chce zawsze wygrywać, natomiast nie przyjmuje tej drugiej strony życia, jakim jest klęska, porażka. Upokorzyć się, by żyć, zdać się na Boga, który zna prawdę o mnie. Pyszny sam się zawsze usprawiedliwia, to winni zawsze są oni owi, bo chce mieć rację. Natomiast człowiek, który chce być pokorny, wie, że jego usprawiedliwieniem i prawdą na wszelkie oszczerstwa jest świadomość tego, że to Bóg go usprawiedliwia i On zna prawdę o mnie. To na Niego się zdaje. I jest z pewnością coś bardzo tajemniczego w tym, co płynie w życiu człowieka, kiedy przyjmie takie upokorzenie, szczególnie kiedy doświadczy je od kogoś naprawdę bliskiego. Dzieje się coś, co nie można wytłumaczyć po ludzku, co jest niezrozumiałe, bo to nie płynie od świata. Pamiętam, jak kiedyś dzieliłem się właśnie z siostrami o tej radości doskonałej. Może ktoś z nas słyszał, kiedy święty Franciszek opowiadał, jest nawet taka piosenka, można jej posłuchać, bracie Leonie, może ktoś zna, co to jest radość doskonała, kiedy pyta brat Leon Franciszka. I parafrazując jego słowa, Franciszka mówi, radość to nie jest wtedy nawet doskonała, kiedy byśmy głosili i nawracali się ludzie i cały świat zostałby nawrócony na Ewangelię dzięki nam. Że nawet królowie, książęta by wstępowali doskonałe do zakonu. To nie jest jeszcze radość doskonała. Nie jest to radość doskonała właśnie, kiedy by zakon rósł w siłę. To też nie jest radość doskonała. A radość doskonała jest wówczas, że wtedy, kiedy byśmy zziębnięci, bardzo zmęczeni, zapukali do bram naszego zakonu i wówczas tam potraktowaliby nas jak przybłędów i pogonili, wyzwali i kazali odejść. I kiedy w naszym sercu byłaby radość, jest to radość doskonała. I pamiętam to kazanie, że myślę, że wtedy nie wiedziałem do końca, o czym mówię do tych sióstr. Myślę, że przez jedną sytuację Pan Bóg mi pozwolił doświadczyć, czym to jest. Jest to wielka łaska i dar. Kiedy doświadczyłem czegoś podobnego, że to, co się w moim sercu stało, to płynie od Boga. I to, co jest dla nas zaproszeniem przez życie, to, co płynie od Chrystusa, że po ludzku każdy z nas przegra, umrzemy. Czy zdrowi, czy chorzy, przegramy. Natomiast przygotowując się do tej po ludzku porażki, możemy przygotować się do największego zwycięstwa, kiedy drobne nasze upokorzenia, drobne rany, które otrzymamy, oddamy i zawierzymy Chrystusowi. I wtedy dokonuje się w nas coś, co nie płynie od nas, lecz jest Jego darem. Wtedy On nam daje swoją radość, swoją siłę, której świat nam dać nie może.